Na antenie Radia Maria serdecznie witam pana Jana Dziedziczaka, pełnomocnika rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Wczoraj świętowaliśmy 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. O godzinie 12 odbyła się uroczysta odprawa wart przy grobie nieznanego żołnierza. Odczytano apel pamięci. Prezydent Andrzej Duda mówił o fenomenie odrodzenia państwa polskiego sprzed 104 lat. Dziś z kolei mamy niejako przedłużenie tych uroczystości. Do Polski zostaną sprowadzone szczątki trzech pierwszych prezydentów na uchodźstwie. Władysława Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego i Stanisława Ostrowskiego. To również moment historyczny w tej współczesnych dziejach naszej ojczyzny.
Tak, to prawda. Historia dzieje się na naszych oczach, możemy tak z pełną uczciwością powiedzieć. Wracają prezydenci działający zgodnie z przepisami wolnej Polski, z Konstytucją II Rzeczypospolitej, która przewidziała taką sytuację, kiedy Polska może być fizycznie pod okupacją, pod zaborami, ale wyłonione w wolnych wyborach władze powinny być reprezentowane. Stąd też w 1939 roku władze pełniły swój urząd na uchodźstwie od agresji niemieckiej i sowieckiej od września 1939 roku. Pierwszym prezydentem był właśnie prezydent Raczkiewicz, wracający dziś z ziemi brytyjskiej do Polski, i do 1940 roku urząd prezydenta jest pełniony z Francji. Po upadku Francji w 1940 roku nasze władze legalne przenoszą się do Londynu i tam do 1990 roku urzędują nasi prezydenci. Przypomnijmy, prezydenci działający zgodnie z przepisami II RP, prezydenci wyłonieni przez mechanizm konstytucyjny przyjęty przez parlament posiadający legitymację Polaków. Dlaczego to tak mocno akcentuję? Dlatego, że władze tutaj nad Wisłą po 1944-1945 roku zostały przywiezione na sowieckich czołgach przez funkcjonariuszy NKWD. I po prostu nigdy przez te 45 lat swojego urzędowania tutaj i tworzenia komunistycznego państwa nie poddały się jakiejkolwiek weryfikacji Polaków. One nie miały nigdy jakiejkolwiek legitymacji od narodu polskiego. Tak naprawdę komuniści pilnowali, żeby nigdy do takich wolnych wyborów, czyli do możliwości wypowiedzenia się przez Polaków nie doszło. W latach 40. pewnie część naszych starszych słuchaczy, a także tych, którzy pasjonują się historią, pamięta, było referendum 3 razy tak, organizowane przez komunistów, i tam pod pretekstem pytania, czy jesteś za tym, żeby był Senat, czy nie, tak naprawdę sondowano, jakie komuniści mają poparcie na ziemiach polskich. I historycy dzisiaj mówią, że no, wyniki były jednoznaczne. Gdyby przeprowadzono wtedy wolny wybór, gdyby zapytano się Polaków, kogo byście chcieli mieć u władzy, komuniści mieli, uwaga, zaledwie 3% poparcia wśród polskiego społeczeństwa. Także w 1989 roku, w czasie tych bardzo niedoskonałych, podkreślmy to, wyborów do Sejmu zaledwie w 1/3 wolnych, ale do Senatu w 100% wolnych. To były rzeczywiście wolne wybory do Senatu. I proszę zwrócić uwagę, że na 100 senatorów komuniści w wolnych wyborach po 45 latach władzy nie zdobyli, uwaga, ani jednego mandatu. 0 na 100. 99 mandatów zdobyła Solidarność, 1 mandat zdobył kandydat lokalny z Wielkopolski. Krótko mówiąc, komuniści tu nie mieli żadnego poparcia wśród Polaków. Dlatego istnienie legalnych, prawdziwych władz działających zgodnie z konstytucją i wolą narodu polskiego na uchodźstwie w Wielkiej Brytanii tak bardzo komunistów bolało, tak bardzo starali się oni, żeby Polacy o nich nie wiedzieli, bo myślę, że wielu naszych słuchaczy też nie zna szczegółowo choćby historii kolejnych 6 prezydentów działających na uchodźstwie. To robią celowo w myśl takiej zasady, którą kiedyś wyjawił Wojciech Jaruzelski. On został zapytany na przykład o pułkownika Kuklińskiego, czy to jest bohater. Odpowiedział nie, bo jeżeli on byłby bohaterem, to kim my jesteśmy, prawda? No, i dokładnie jakby niechcący ujął istotę problemu. Jeśli to były legalne władze, mówię o naszych prezydentach na działających na uchodźstwie, no to ewidentnie czarno na białym, zgodnie zresztą z prawdą, pokazywało to, że te władze nad Wisłą, władze komunistycznej Polski były po prostu uzurpatorami przywiezionymi przez Sowietów. Zastanawiające jest to, dlaczego ta historia nadal była mało propagowana, opowiadana historia, przecież tak dobrze świadcząca o nas, o Polakach, o naszej historii, o wierności danemu słowu po 89 roku, po 90 roku. Owszem, ostatni z prezydentów działających na uchodźstwie, pan Ryszard Kaczorowski, przekazał insygnia władzy, oryginał konstytucji, oryginał orderu Orła Białego, ciągłość, tą całą instytucjonalną ciągłość państwa polskiego przekazał w grudniu 90 roku pierwszemu wybranemu już w całkowicie wolnych, powszechnych wyborach w Polsce prezydentowi, ale po tym przekazaniu władzy, zresztą na Zamku Królewskim w siedzibie naszych królów i w siedzibie później w II RP prezydentów Rzeczypospolitej, po tym przekazaniu sprawa ucichła. I to też wiele mówi, szanowni państwo, o Polsce po magdalenkowskiej Polsce. Tadeusz Mazowiecki w 89 roku odwiedził już jako premier, na przełomie 89-90 roku odwiedził jako premier Wielką Brytanię i proszę sobie wyobrazić, to może być dla części słuchaczy szokujące, myślę, że też część słuchaczy nie będzie zdziwiona, niestety. Tadeusz Mazowiecki odmówił spotkania z prezydentem Ryszardem Kaczorowskim jako prezydentem Polski, bo przekazał to osobom organizującym wizytę. Nie może tego zrobić generałowi Jaruzelskiemu. On by się źle tutaj czuł z trudnej sytuacji, byłby Wojciech Jaruzelski, dyktator postawiony. No więc niestety tak wyglądała Polska po 89 roku. Także ja jestem bardzo dumny, że mam zaszczyt reprezentować rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego, który wreszcie tą sprawę porządkuje. To pan premier Morawiecki był, jak to też historyk jest, nasi słuchacze to wiedzą, zaproponował tą całą operację porządkowania, bo ta operacja ma tak naprawdę trzy zasadnicze wymiary. Pierwszy to jest ten wymiar najważniejszy, symboliczny. Dzisiejsza wolna, demokratyczna Polska mówi, kto miał rację, z kim się utożsamiamy. Rację miały legalne władze działające na uchodźstwie i dziś nasi prezydenci z pełnym ceremoniałem przynależnym prezydentowi Rzeczypospolitej wracają do Polski, będą pochowani w pięknym mauzoleum w stolicy, w świątyni opatrzności Bożej, mauzoleum prezydentów. Obok mauzoleum będzie Izba Pamięci, którą przygotował Instytut Pamięci Narodowej, czyli takie mini muzeum opowiadające tą całą historię. I to jest właśnie ten drugi wymiar, wymiar edukacyjno-informacyjny. To choćby nasza rozmowa, proszę ojca. To znaczy my wreszcie o tym temacie skazanym na zapomnienie, przemilczanym, także w III RP niestety, mówimy, opowiadamy tą historię. Została stworzona też dla młodzieży specjalna strona internetowa misjawolnapolska.pl, gdzie też opowiadamy w przystępny, taki skierowany do młodzieży sposób tą całą historię. Jest też organizowany konkurs dla młodzieży. Mamy też nadzieję, że ten temat będzie wpisany bardzo mocno w program tego nowego, ważnego, potrzebnego przedmiotu Historia i Teraźniejszość. I naprawdę jeszcze raz zapraszamy wszystkich. misjawolnapolska.pl. Tam można się tej całej historii dowiedzieć i też może wziąć udział w konkursie organizowanym przez nas dla młodzieży. No i trzeci wymiar to jest powiedzenie bardzo mocno przez wolną, demokratyczną Polskę dzisiejszą. Słowa dziękuję naszej emigracji, naszym rodakom za granicą, którzy przez te wszystkie lata, nawet wtedy, kiedy to było bardzo ciężko już robić, bo przypomnijmy, kolejne państwa Zachodu wypowiadały z czasem uznanie temu rządowi legalnie działającemu na uchodźstwie. Po prostu nawiązywano kontakt z komunistami, żeby z nimi prowadzić interesy gospodarcze. I nawet wtedy Polonia nasi rodacy trwali przy rządzie polskim, wspierali go, a po 90 roku wspaniale też opiekowali się grobami naszych bohaterów, naszych prezydentów, naszych lotników, naszych żołnierzy działających na uchodźstwie. Dzisiejsza Wolna Polska mówi naszym rodakom dziękuję i specjalnie jeszcze tydzień temu, 6 listopada, byliśmy w Newark na cmentarzu polskich lotników, tam, gdzie przez lata byli pochowani nasi prezydenci, żeby naszym rodakom, a także partnerom brytyjskim, tym zaangażowanym w pamięć, powiedzieć dziękuję.
Pan minister wspomniał o tych trzech wymiarach związanych z tą dzisiejszą uroczystością. Wracając może troszeczkę do takiego ujęcia historycznego również i znaczenia roli prezydentów na uchodźstwie. Najczęściej wspomina się, że zadaniem prezydentów Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie było przechowywanie symboli II Rzeczpospolitej Polskiej. Rzadziej pamięta się o innych zadaniach, które wykonywali. Panie ministrze, jakie inicjatywy podejmowali prezydenci Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie po zapełnieniu funkcji symbolicznej?
Funkcja symboliczna ma ogromne znaczenie. Każdy szanujący się kraj dba o ciągłość swojego istnienia, o majestat głowy państwa. No widzieliśmy to choćby kilka tygodni temu w czasie pogrzebu królowej Elżbiety II, prawda? I każdy kraj ma właśnie specjalny urząd głowy państwa, czy to jest koronowana głowa, czy urząd prezydenta, ale to nie jest jeden z wielu urzędników, tylko to jest nasza głowa państwa reprezentująca majestat kraju i reprezentująca instytucjonalną ciągłość danego kraju. I ten wymiar symboliczny był bardzo ważny. On pokazywał wszystkim zatroskanym o wolność Polski, że ci nad Wisłą przywiezieni to są uzurpatorzy sowieccy, a legalne władze są na obczyźnie i czekają na to, kiedy Polska będzie wreszcie wolna. Czyli nie pogodziliśmy się z tym, poprzez również istnienie władz na uchodźstwie, że Polska jest pod okupacją sowiecką. Nie przeszliśmy do tego, o czym mówi się często nawet dzisiaj w kontekście do business as usual. Na szczęście nie. I to jest pierwszy wymiar. Oczywiście polskie państwo działające na obczyźnie to przede wszystkim media polskie, polskie szkolnictwo, polskie duszpasterstwo, wszędzie tam, gdzie nasze państwo polskie się pojawiało, natychmiast było tworzone duszpasterstwo polskie, polskie szkoły dla młodzieży, polskie harcerstwo. Rzeczywiście polskość przetrwała wiele dziesięcioleci poza granicami kraju dzięki dobrej organizacji. To stosunki dyplomatyczne z tymi krajami, które uznawały legalne władze na uchodźstwie. Warto naszym słuchaczom przypomnieć, że krajem, który bardzo długo uznawał władzę w Londynie, była między innymi Stolica Apostolska. I wreszcie to zaangażowanie, zwłaszcza już w drugiej połowie spośród tych 51 lat prezydentury na uchodźstwie, w działania wolnościowe i współpracę z demokratyczną opozycją w Polsce. To wsparcie choćby ruchu Solidarności, to informowanie całego świata o tym. Pamiętajmy, że prezydent na uchodźstwie jednak nie był traktowany jako jeden z liderów środowiska Wolnej Polski, tylko jako prezydent. Zatem miał on kontakty, miał on możliwość działań dyplomatycznych i oczywiście nasi prezydenci to wykorzystywali, żeby po prostu wszędzie, gdzie można, wchodzić i mówić o sprawie polskiej.
Dzisiejsze pożegnanie prezydentów Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie Władysława Raczkiewicza, Augusta Zalewskiego i Stanisława Ostrowskiego będzie stanowiło zwieńczenie obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Panie ministrze, serdecznie dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Maryja, za rozmowę, za również przybliżenie nam tych postaci i znaczenia tego dzisiejszego wydarzenia. Bardzo serdecznie dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam wszystkich państwa, jeżeli państwo możecie, do Świątyni Opatrzności na godzinę 15 na tą wielką historyczną uroczystość. Ci, co nie mogą, to oczywiście zapraszamy do śledzenia tego w mediach na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam. Bardzo serdecznie dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Bóg zapłać. Pan minister Jan Dziedziczak, pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą, był naszym gościem.